Witam w programie Gość Radia Radom, a dziś naszym gościem Andrzej Halicki, europoseł, poseł Parlamentu Europejskiego i kandydat z pierwszego miejsca z list Platformy Obywatelskiej do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry.
Zgadza się, dzień dobry Państwu.
Wybory już 9 czerwca, ta kadencja Europarlamentu dobiega końca. Z czego jest Pan dumny, z czego jest Pan zadowolony, jeśli chodzi o Pana pracę w parlamencie jako europoseł w tej mijającej, w tej zakończonej kadencji?
No, byłem szefem polskiej delegacji PO-PSL i cieszę się i jestem naprawdę dumny z tego, że przeforsowaliśmy, to polska inicjatywa, ale wsparta także przez inne delegacje, inicjatywa PO-PSL, powstanie podkomisji, na razie tylko podkomisji zdrowia, a w ramach niej wywalczone 4,5 miliarda euro na walkę z rakiem. To taki dobry prognostyk, że w nowej kadencji po pierwsze chcę doprowadzić do tego, żeby powstała stała komisja, a żeby środki były większe, przeznaczone nie tylko na walkę z rakiem, na także inną profilaktykę. Mamy bardzo wiele potrzeb, no i też różną dostępność do nowoczesnych leków. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie, natomiast jestem negocjatorem budżetu na rok 2025, a więc też polskiej prezydencji. I te założenia budżetowe zostały już przyjęte właśnie w tej kończącej się kadencji, jeżeli będę wybrany na nową. No to wiem, co będę robił.
Walczył o pieniądze na zdrowie.
Dokładnie tak i one są zapowiedziane i już przyjęte. Wcześniej była blokada, to ciekawe, ze strony socjaldemokratów i lewej części strony parlamentów, jeżeli chodzi o zdrowie. Myślę, że teraz przy doświadczeniach pandemii, przy doświadczeniach, które mamy na co dzień i oczekiwaniach społecznych, już takiej blokady nie będzie i ta komisja zacznie pracę od początku tej kadencji. A ja byłbym negocjatorem budżetu, który ma wpisane w te założenia priorytetowe właśnie między innymi kwestie zdrowia. Jest komisarz do spraw zdrowia, więc to też jest bardzo ważne, że ten komisarz powinien mieć własny budżet.
Mm-hmm. Wiele mówi się o tym, że w tej perspektywie unijnej będzie sporo pieniędzy do zdobycia, że także województwo mazowieckie, okręg mazowiecki, z którego pan kandyduje, będzie mógł po te pieniądze sięgać. Czy faktycznie te pieniądze z KPO i inne środki unijne mogą tym szerokim strumieniem płynąć do województwa mazowieckiego?
Muszą, bo mamy bardzo mało czasu na ich wydanie. To jest paradoks tej sytuacji, bo zawsze te procedury są takie dosyć trudne do zrozumienia. Tu mamy najprostsze i najbardziej elastyczne zasady, a pieniędzy bardzo dużo, bo przez te 2 lata, kiedy no, nie mogliśmy korzystać ze środków, były one zablokowane, niewykorzystywane. Dziś mamy krótszy okres na ich wydanie, więc one dziś bardzo szybko powinny trafić do samorządu i tu apel do samorządowców. Zrewidujcie wszystkie te projekty, które są wydane ze środków własnych od lutego 2020 roku, kiedy zaczęła się pandemia, bo one mogą być refinansowane w 100%. Ministerstwo ma nie tylko prawo, ale wręcz obowiązek na takie wnioski spojrzeć jako priorytetowe.
Mm-hmm. Polska jest już członkiem Unii Europejskiej od 20 lat. Tak. Kilka dni temu świętowaliśmy ten jubileusz. Wiele przez ten czas udało się zrobić, ale czy tak jest, czy to się nie zmienia w tej chwili, że są politycy, którzy uważają, że należy powstrzymać obecną politykę Unii Europejskiej, bo ona doprowadzi do powstania jednego superpaństwa i interesy tych państw członkowskich nie są już traktowane
to nam,
jednakowo, jak pan
To nam nie grozi, bo taka dyskusja o reformie instytucjonalnej miała miejsce kilka lat temu. Dziś nie toczą się na ten temat żadne prace. Natomiast ja uważam, że po pierwsze warto bronić tego, co jest istotą wspólnoty. Też kwestia jednomyślności jest wartością. No, co by było, gdyby na przykład pomoc Ukrainie była realizowana przez kilka państw, a nie całą wspólnotę. Na pewno byłaby ona dużo słabsza i dzieliłaby nas wewnętrznie, więc chociażby z punktu widzenia politycznego jednomyślność ma znaczenie. Tu też się dzielimy i mamy różnice zdań, jeżeli chodzi o lewicę na przykład i nasz. Ja bardzo mocno bronię i tej jednomyślności, tej zasady i prawa weta. Proszę zauważyć, co miesiąc Rada Europejska, czyli rządy, bo rządy podejmują decyzje, nie komisja sama w sobie, parlament je akceptuje później, podejmują decyzje na bazie jednomyślności o bardzo mocnym znaczeniu politycznym. Zarówno sankcje, jak i pomoc pomoc, jeżeli chodzi o uzbrojenie i sprzęt wojskowy, bez precedensu w historii. Zakupy wspólne, nieprzewidywane wcześniej, zarówno w czasie pandemii, jak zakupy ropy i gazu, czyli moment kryzysu energetycznego. Dziś ta pomoc zbrojeniowa. wychodzimy poza traktaty, kiedy jest wola polityczna i zgoda, dość łatwo. I to należy czynić. Unia też po raz pierwszy uzyskała dzięki swojej wiarygodności gospodarczej środki równe budżetowi. No, KPO jest tego przykładem i powinna częściej korzystać z takich narzędzi. Wszystko można w ramach obecnej struktury i traktatów, jeżeli jest ofensywna myśl polityczna i zgoda co do tego.
Na pewno jednym z, bo to już pan wspomniał o zbrojeniu, o bezpieczeństwie militarnym.
Tak.
Właśnie to bezpieczeństwo chyba będzie jednym z najczęściej poruszanych w tej kampanii tematów. Ale i militarne, i gospodarcze, i żywieniowe. To może ja bym najpierw od tego żywieniowego
też to zdrowotne bym dorzucił, czyli bezpieczeństwo w wielu aspektach. Oczywiście, że tak. Bezpieczeństwo, o którym pani wspomniała, to fizyczne, no jest najistotniejsze, bo mamy wojnę i to wojnę tuż za naszymi granicami, a my też jesteśmy odpowiedzialni za zewnętrzną granicę
Unii Europejskiej. Czy wspólnota wobec tego daje poczucie tego bezpieczeństwa, stabilizacji, szansy właśnie na współpracę?
No, zadałbym pytanie, gdzie obronę. Byśmy byli, gdybyśmy nie byli w tej wspólnocie? Przecież Ukraina była dokładnie w tym samym miejscu, jak my na początku lat 90. Wybrała trochę inną formułę neutralności i tak zwanej trzeciej drogi. Ta, nie ma neutralności w dzisiejszym świecie. Można być albo po stronie zachodu, albo wschodu. Więc dobrze, że jesteśmy po stronie zachodu. Wszyscy ci, którzy to bagatelizują albo próbują działać w odwrotnym kierunku, de facto działają przeciwko naszemu bezpieczeństwu. Ale oczywiście, że nie są wykorzystane wszystkie narzędzia i możliwości, które wspólnota daje. Dlatego znów, skoro jestem, czy mógłbym być tym negocjatorem przyszłego budżetu, już jest wpisane i na szczęście zaakceptowane, tym razem z prawej strony kontestowane, chociaż z lewej też, finansowanie infrastruktury granicznej zewnętrznej. To jest element tego budowania tego bezpieczeństwa. Jeżeli mówimy o tym, co nawet Ursula von der Leyen dzisiaj powtarza po premierze Tusku, czyli kwestia osobnego komisarza do spraw bezpieczeństwa z osobnym znowu budżetem, ale także jednolitym rynkiem zbrojeniowym, czyli nie konkurencja, a współpraca i wykorzystanie potencjału, który ma gospodarka europejska do tego, żebyśmy mieli więcej amunicji, więcej sprzętu, to także szansa dla polskiego przemysłu zbrojeniowego, to trzeba to robić, trzeba to wykorzystać. Jesteśmy większym społeczeństwem i większą gospodarką niż Stany.
A co z
armia
tym?
Oczywiście Stanów jest znacznie lepiej.
To jeszcze przy tym bezpieczeństwie na ostatnie zdanie zostańmy w kontekście paktu migracyjnego. Co z tym paktem migracyjnym, bo to jest też temat bardzo ważny, poruszany przez wielu polityków. Niektórzy mówią, że nielegalni migranci są zagrożeniem dla Polski. Jak to wygląda?
Ani jeden nielegalny i niechciany przez nas imigrant nie trafi do Polski, to zapewniam. Jeżeli chodzi o pakt, 2 lata na przygotowywanie własnych ustaw narodowych po to, żeby realizować cele ogólne. Pakt jest do poprawienia, nie przyjęty jeszcze na poziomie rządów przez Radę Europejską, to dopiero
czy nie będzie
w przyszłym
tak, że
miesiącu
Polska stanie przed
będziemy
takim
poprawiać jego elementy.
No właśnie, te poprawki są bardzo ważne i one dadzą odpowiedź na to, jak
pewność
będzie ten dokument wyglądał finalnie, bo dzisiaj tu niektórzy trochę straszą, że Polska stanie przed takim dylematem, czy wziąć, przyjąć tych nielegalnych migrantów, czy płacić za nich.
Zamiast być na marginesie i nie brać udziału w negocjacjach, jak to miało miejsce, dzisiaj od grudnia zeszłego roku bardzo intensywnie pracujemy nad rzecz poprawienia i wyjaśnienia sytuacji każdego ze społeczeństw z osobna. My mamy tę sytuację szczególną, że od ataku Rosji na Ukrainę mamy dodatkową grupę obywateli na swoim terenie, która przewyższa te pule migracyjne, które płyną z południa, z północnej Afryki czy z Bliskiego Wschodu. I ta sytuacja wymaga współfinansowania przez wspólnotę, także takiej pomocy. Przecież myśmy nie korzystali z takiej pomocy. Jest taki program REACT-EU, 2 miliardy euro dla Polski były przeznaczone, rząd Mateusza Morawieckiego nie skorzystał z tych pieniędzy. My chcemy, żeby Fundusz Solidarności, dziś nieokreślony, był znów budżet, dużo większy niż przewidywane dzisiaj środki, właśnie po to, żeby taka pomoc była społeczeństwom, które mają wśród siebie takie osoby jak na przykład obywatele Ukrainy dzisiaj, żeby była realizowana poprzez samorządy, zresztą poprzez władze lokalne.
Dużo o tych pieniądzach dzisiaj mówimy i pytanie, czy prezydent Radomia Radosław Witkowski, który złożył wczoraj ślubowanie i uroczyście zainaugurował, rozpoczął swoją trzecią kadencję, może liczyć na wsparcie europosła Andrzeja Halickiego?
Może liczyć, to gwarantuję, bezpośrednio również to deklarowałem. Bardzo jestem zadowolony, że no do 3 razy sztuka prezydent Witkowski dokonał tej sztuki w Radomiu i wiem, że Radom się rozwija, może rozwijać jeszcze szybciej i sprawniej dzięki tym środkom, o których wspomniałem.
Czyli rozumiem, to taka deklaracja, że dopilnuje pan, żeby te pieniądze europejskie trafiały do Radomia.
Tak, oczywiście jestem od tego, żeby też pomagać i interweniować w razie czego. Ja chciałbym wiedzieć, że najważniejsza jest też informacja, więc oczywiście, że ta komunikacja między nami jest istotna i będę służył pomocą.
I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Andrzej Halicki, kandydat z pierwszej pozycji do Parlamentu Europejskiego z list Platformy Obywatelskiej, był dziś gościem Gościa Dnia. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję również.